Wracamy do studia Odysei Wyborczej po serwisie informacyjnym. A teraz naszym gościem Robert Kraskowski, dziennikarz śledczy. Dzień dobry, panie redaktorze.
Kraskowski, często jestem mylony z Robertem. Robert Krasowski to były redaktor naczelny dziennika, obecnie wydawca, ale ja jestem
Leszek. Wszystko się zgadza, bardzo przepraszam. Coś rzeczywiście przeskoczyło Leszek Kraskowski na naszych łączach, ale też mam wpisane Robert, nie wiem. Czemu będę musiał to poprawić także w mojej komórce i wtedy wszystko będzie jasne. Panie redaktorze, cykl tekstów, ale też vlogów na temat działalności Romana Giertycha. Teraz nie pański tekst, ale też informacje związane z tym, co pan publikował na temat działalności Romana Giertycha, ale też tego, co swego czasu robił właściciel Getin Noble Banku, czyli pan Leszek Czarnecki z Wrocławia. Tekst o tym, jak Roman Giertych opóźniał procesy, jak w jaki sposób z wykorzystaniem swojego asystenta, pana Foki, Sebastiana J., utrudniał proces frankowiczom, którzy ten proces wytoczyli bankowi Leszka Czarneckiego. Jak w ogóle działał jako adwokat Roman Giertych? Bo to jest kolejny taki przyczynek, który pokazuje, że Roman Giertych działał w sposób niestandardowy.
Ja powiem tak, przedłużanie procesów w Polsce przy tak działających sądach, jak one działają, to nie jest nic specjalnie trudnego. Ja swego czasu opisywałem w Superekspresie sprawę szefów banku, którzy pożyczyli pieniądze mafii pruszkowskiej pod zastaw ośrodka wypoczynkowego, który nie był własnością gangsterów, tylko był po prostu dzierżawiony. I sprawa toczyła się tak długo, wszyscy tak często chorowali, że ona się po prostu po iluś tam kilkunastu latach przedawniła. Także przedłużanie procesów w naszych polskich warunkach nie jest jakoś specjalnie trudne. Natomiast to, co zrobił mecenas Giertych tutaj, to jest taka metoda na rympał, typu wyrywanie kobietom torebek pod cmentarzem. Po prostu wprowadził swojego kierowcę, swojego ochroniarza, słynnego z takiego zdjęcia, które krąży po internecie, jak on tam hajluje, czyli wznosi tak zwany salut rzymski nad dwiema flaszkami wódki. On wprowadził go do tego procesu jako taką piątą kolumnę. Faceta, który miał udawać człowieka poszkodowanego przez Getin Bank Leszka Czarneckiego, miał być wśród tych frankowiczów i po prostu swoimi działaniami torpedować ten proces. To, co napisała wczoraj Wirtualna Polska, jest szokujące, bo raz, że chodzi o ogromne, wielomilionowe wynagrodzenie dla pana mecenasa, a dwa, ja prawdę powiedziawszy nie spotkałem się jeszcze z czymś takim, a jestem dziennikarzem te głupie 36 lat, że adwokat dostaje success fee, czyli premię za sukces, nie za wygranie procesu, tylko za jego przedłużanie, odwlekanie w nieskończoność. O tym, że tak będzie, było wiadomo przynajmniej od roku 2018. Znaczy ja o tej sprawie wiedziałem, ale nie tylko ja, dlatego że mam tutaj przed sobą artykuł mojej koleżanki z redakcji Rzeczpospolitej, w której zresztą pracowałem 5 lat, Izy Kacprzak, która 29 października roku pańskiego 2018, czyli mamy ładny kawałek czasu, napisała artykuł pod tytułem Człowiek Giertycha torpeduje sprawę frankowiczów. I ten tekst, zacytuję, zaczyna się tak. Prawa ręka Romana Giertycha kontra proces przeciw Getin Noble Bankowi. Prawnik frankowiczów stawia zarzuty o torpedowanie sprawy. Warszawski sąd nie może rozpocząć procesu z pozwów frankowiczów przeciwko Getin Noble Bankowi. Winią za to Sebastiana Jarguta, współpracownika Romana Giertycha. Mecenas Giertych reprezentuje w tym procesie bank. To, co robi pan Jargut, można ocenić jako działanie zmierzające do przewlekania postępowania, mówi Mariusz Korpalski, występujący w imieniu frankowiczów. No i ponieważ Rzeczpospolita jest gazetą poświęconą między innymi prawu, więc dalej następuje bardzo szczegółowy opis tego, co też tam pan Foka wyczynia. Oczywiście klasycznie występuje w charakterze słupa. Ale zwracam uwagę na ten tekst z roku 2018. Mhm. Dlaczego? No bo taka gazeta jak Rzeczpospolita, no powiedzmy sobie szczerze, jest to jedna z najbardziej miarodajnych i uznanych za rzetelne polskich gazet. Jeżeli ta gazeta już w roku 2018 pisała, co się w tej sprawie dzieje, to moje pytanie jest takie, co w tej sprawie zrobił samorząd adwokacki? Przez to jawne pogwałcenie etyki zawodowej adwokata.
To rzeczywiście wydaje się być niesamowite. Wynagrodzenie też jest niemałe, bo to jest prawie 9 milionów złotych. Tyle kancelaria Romana Giertycha zarobiła na tym opóźnianiu sprawy Getty Noble Bank. Pokrzywdzonych jest kilkaset osób, frankowiczów, którzy już mogliby mieć zamknięty proces, gdyby nie działania Romana Giertycha i jego asystenta, pana Sebastiana J., pseudonim Foka. Ale to też pokazuje, jak zażyłe były relacje, bo Roman Giertych w pewnym momencie stał się głównym adwokatem Leszka Czarneckiego w momencie, kiedy imperium tego ostatniego upadało z hukiem.
No tak, ale pamiętajmy o tym, nie jest to żadne odkrycie, że pan Giertych jest również adwokatem pana premiera Tuska, ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, a przecież syn Radosława Sikorskiego był szefem Instytutu Giertycha. Ten instytut został utworzony, uwaga, uwaga, za pieniądze, które pan mecenas ukradł z Polnordu. I można tam znaleźć takie postacie w tym instytucie, jak były premier pan Kazimierz Marcinkiewicz, który ode mnie się dowiedział stosunkowo niedawno, że nadal jest prezesem tego instytutu. Tak przynajmniej wynika z akt sądowych. No Marcinkiewicz o tym nie wiedział, dowiedział się ode mnie, że nadal figuruje jako prezes tego towarzystwa. I bądźmy szczerzy, mamy tu do czynienia z ewidentnym układem mafijnym. To jest po prostu Sycylia, to jest Chicago lata 20. Człowiek, który jest gangsterem, no powiedzmy sobie szczerze, Roman Giertych to nie jest prawnik. To jest gangster przebrany za prawnika, który po prostu reprezentuje interesy mafijne. Ale on nie tylko reprezentuje interesy mafijne, bo gangsterzy też ludzie
mają
prawo.
Ale to bardzo mocne, mocne słowa. Nie wiem, czy pan redaktor się nie boi procesu.
Nie, nie boję się, policja mnie ściga non-stop, zawijają mnie nawet z lotniska. Ściga mnie niejaki Jan Piński, który składa przeciwko mnie jakieś prywatne akty oskarżenia, a jest to hejter, taki medialne ramię pana Giertycha. I tutaj też mamy układ.
No bo czy można mówić o Romanie Giertychu, że jest gangsterem, skoro nie został za nic skazany?
To jest stuprocentowy gangster.
Szanowany poseł Koalicji Obywatelskiej, wiceprzewodniczący klubu tej partii. Bardzo ważna eminencja polityczna w talii Donalda Tuska.
To jest absolutny, stuprocentowy gangster. Ja zresztą mam zamiar teraz w weekend upublicznić na mojej stronie Reporterzy Online kolejne dokumenty tajne z prokuratorskiego śledztwa dotyczącego Polnordu. A mianowicie, mam taki kwit, którego nikt nigdy jeszcze nie omawiał ani nie opublikował. Jest to doniesienie o popełnieniu przestępstwa złożone przez zarząd Polnordu, który pojawił się tuż po tym, jak tej kradzieży tych 93 milionów złotych dokonano. No i nowy zarząd połapał się, że coś tutaj jest nie tak, bo pieniędzy brakuje, spółka jest na granicy bankructwa. W kwitach są jakieś przedziwne umowy i jacyś przedziwni ludzie, typu właśnie pan Foka. I tenże zarząd wybrał bardzo sprytną strategię. Ja sam bym tak zrobił na ich miejscu. Po prostu wynajął renomowaną kancelarię adwokacką SKS do przeprowadzenia audytu. Wchodzimy do takiej zabagnionej spółki, jesteśmy nowym zarządem, no i musimy zobaczyć, o co tutaj chodzi. Kto co zawinął i żeby potem nie było na nas. No i ta kancelaria SKS sporządziła taki audyt. Ja mam ten audyt i mam również doniesienie do prokuratury, które ta kancelaria, Sołtysiński, Kawecki, Ślęzak, to jest naprawdę renomowana kancelaria z najwyższej półki, sporządziła. Oni nad tym doniesieniem siedzieli pół roku. I taką cegłę do prokuratury zanieśli. I w tej cegle jest mniej więcej mowa o tym, że jakieś 100 milionów się nie zgadza i że zostały wyprowadzone między innymi do spółki pana Jarguta. I pytanie, bo często Giertych mówi tak, że to Ziobro się mści na nim i tak dalej. Co zrobiła tak zwana pisowska prokuratura z tym doniesieniem nowego zarządu Polnordu? No, niech ktoś zgadnie. Stawiam otwarte pytanie. Co ona z tym zrobiła?
No, to podejrzewam, że nic.
Nic, absolutnie nic. Oczywiście w ogóle nie podjęto sprawy, bo prokuratury nie lubią takich spraw, no bo to są sprawy wielowątkowe, skomplikowane, ciągną się latami, trzeba powoływać biegłych. Prokuratura umyła rączki i powiedziała, jak są tam jakieś nieprawidłowości, to idźcie sobie do sądu gospodarczego i się tam sądźcie z tymi, co powyprowadzali te miliony. No, nowe szefostwo Polnordu było tym absolutnie zszokowane i no, oczywiście mogło odwołać się do sądu od tej decyzji, ale oni zrobili lepszy myk, po prostu napisali jeszcze raz mniej więcej to samo i złożyli to jeszcze raz do prokuratury. I tym razem, o dziwo, ktoś to podjął, ktoś się tym zajął i sprawa ruszyła. No ale mamy 9. rok śledztwa w sprawie Polnordu. I co? I nic. Nie siedzą nawet tacy ludzie jak pan Foka, którzy... No, jest to tak czarno na białym. Ja powiem tak, no, chodziłem do takiej podstawówki w mieście Łodzi, w takiej śródmiejskiej robotniczej dzielnicy, gdzie na przykład w klasie A byli tacy bracia W, którzy po zakończeniu naszej podstawówki rozpoczęli działalność gospodarczą, taką jak pan Czarnecki, tylko trochę inaczej. To znaczy stali pod cmentarzem i wyrywali kobietom torebki. Pan mecenas Giertych, co by powiedział w takiej sytuacji? Oni tym kobietom chcieli pomóc, bo te torebki na pewno były ciężkie i oni chcieli im pomóc je nosić, no ale te kobiety po prostu myślały, że to jakiś napad i okładały tych biednych chłopaków tymi torebkami. Te numery, które robił Giertych, to są naprawdę bardzo prymitywne. Ja wiem, że jak ktoś nie orientuje się w tych zawiłościach prawa, to może mu się to wydawać skomplikowane. Ale nie.
Ale tu te mamy numery, taki system dość bezczelny. Wprowadza się do pozwu swojego człowieka, który w sposób jakiś nie bardzo wyszukiwany przedłuża ten proces. Tylko to nawet nie jest bardzo skomplikowane prawnie, tylko wymaga pewnego tupetu.
Tak, maksymalnego tupetu, a również wydaje mi się, że wymaga to również takiego absolutnego poczucia bezkarności, że nic za to nie grozi. No bo spójrzmy na to, że korporacja adwokacka, no przecież na mecenasa Giertycha to już wpływało tyle różnych skarg. Zresztą Jan Śpiewak swego czasu zrobił o tym audycję, gdzie omawiał, ile tego było. No to efekt był tylko taki, że Giertych, nie wiem, wytoczył mu proces, czy groził procesem. No mnie Giertych wytoczył proces i żąda ode mnie 200 tysięcy złotych dla siebie, nie na jakąś fundację, broń Boże, tylko dla siebie, bo on przecież potrzebuje. No i chce wpakować mnie na rok bezwzględnego aresztu, żebym sobie posiedział troszeczkę. Tak to wygląda. No ja bardzo chętnie posiedzę na koszt tego kartonowego państwa, no bo cóż innego mi mi przystało. No kurczę, no nie stać mi już nawet na prąd, jak przychodzą mi rachunki po 1500 złotych miesięcznie, więc prądu już nie mam, a w celi ponoć jest. Tak słyszałem, że jest. Naprawdę mam dość. Ja dzisiaj napisałem taką odezwę, wrzuciłem na X-a, gdzie po prostu mówię, ludzie, to jest wszystko nasza wina, bo my na to pozwalamy. Ja jestem chłopak z miasta Łodzi, który w wieku 14 lat ganiał się z zomowcami po Piotrkowskiej i mnie właśnie te pały tych zomowców wychowały. I ja powiedziałem już dawno dość. I napisałem dzisiaj w mediach społecznościowych, jeżeli po prostu nie wyjdziemy na ulicę, nie wejdziemy do gabinetów tych bydlaków, nie wyprowadzimy ich po prostu z tych gabinetów, nie wsadzimy ich na taczki i sami nie zaprowadzimy w naszym kraju porządku, no to będzie tak jak jest, a może i nawet gorzej.
A propos tych, co chcieli na taczkach wywozić, kiedyś premier mówił, że silni ludzie wyprowadzą z MBP-u Adama Glapińskiego, tak się oczywiście nie stało, a teraz premier zapytany o ten artykuł na Wirtualnej Polski, na Wirtualnej Polsce odpowiada, nie zajmuje się praktyką adwokacką Romana Giertycha, pana Romana Giertycha.
Niech on sam się wyraził ze swoich zawodowych dokonań.
Mnie interesuje zachowanie jako posła.
No tak, ale też w pewnym momencie wyraził jakieś zaniepokojenie, powiedział, że to jest przykre i tak dalej. No oczywiście jest przykre, że się to wydało, tak? No bo to powinno być tak zrobione, żeby się nie wydało. Natomiast no, w przypadku Polnordu no wydało się naprawdę dużo. Ja w swoich filmach dotarłem nawet do ludzi Putina, do których to wędrowały pieniądze wyprowadzane z Polnordu. I co? No mamy wojnę, tak? Za naszą wschodnią granicą od kilku lat. I co? I nic. Mamy w sumie, było 12 osób podejrzanych w sprawie Polnordu. Ja się spotkałem z ludźmi z Polnordu, którzy mi opowiadali o tym, jak w walizkach, w bagażniku samochodu były wyprowadzane, wywożone pieniądze prosto do Rosji. Tak jak kiedyś Baksik i Gąsierowski ładowali pieniądze do śmigłowców czy do samolotu na Okęciu, no tak robili to potem ludzie. Tak, ludzie właśnie z Polnordu. No, ja z Bogusławem Baksikiem wiele razy opowiadałem, rozmawiałem i on mi powiedział, że no, to jeszcze były czasy, kiedy w tych milionach się rozliczaliśmy, to tych banknotów naprawdę było dużo. On mi powiedział, że mieli problem, bo tego było strasznie dużo. No, z liczeniem to raz, no, ale to jeszcze jakieś tam liczarki można... Już tam były jakieś automatyczne liczarki, no ale jak to przewozić? No więc wymyślili sobie, że najlepsze są pokrowce takie od garniturów, no bo to miękkie, dużo się mieści. Takie były problemy. Natomiast do Moskwy transferowano w klasycznych walizkach.
No tak, to już solidnie. No, te czasy były inne, poszło trochę
inne
do
czasy,
przodu.
Tak.
Jeżeli
nie
chodzi
ma tej
już nie te.
Wielkiej inflacji, tak.
Tak jest. Naszym gościem był Leszek Kraskowski, dziennikarz, publicysta, Reporterzy Online. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Do zobaczenia, do usłyszenia. To była Odyseja Wyborcza. Kończymy nasze spotkanie za chwilę. Tomasz Wybranowski, Studio Dublin. A ja Państwu życzę miłego dnia.